W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witamy Państwa. Witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry, Panie Krzysztofie. Witam wszystkich naszych słuchaczy.
Jak tam przebiega u Pana kwarantanna?
Nie jestem na kwarantannie. Kiedy trzeba, udaję się do pracy, do studia radiowego, ale czasem, kiedy nie muszę wychodzić do pracy, pozostaję w tak zwanej pracy zdalnej.
Żartuję sobie, bo jakieś tam ograniczenia co prawda są, ale musimy raz na jakiś czas wyjść. Dzisiaj byłem właśnie na poczcie. Czy jakaś lektura Pana zajęła ostatnio?
Owszem, czytam sporo. Ostatnio przeczytałem książkę Mózg i Błazen, rozmowę z Jerzym Wetulanim, neurobiologiem.
A ja sobie czytam coś, co mnie fascynowało od dawna, czyli Wojny Kozackie, czyli o Bogdanie Chmielnickim. Się próbujemy obaj dystansować od bieżącej sytuacji, ale po tym takim, że jakby to powiedzieć, czytelniczym wstępie, do czego zresztą naszych słuchaczy namawiamy, że jak już się mają nudzić, to lepiej niech poczytają sobie coś ciekawego. Wróćmy do naszych spraw. W poniedziałek rozmawialiśmy o tym, że Europa, a właściwie państwa narodowe, kolejny miesiąc zmagają się z pandemią koronawirusa i w związku z tym w otwartym mikrofonie Radia Zachód pytaliśmy naszych słuchaczy o to, czy Unia Europejska właściwie reaguje na tę pandemię. Posłuchajmy, co na to nasi słuchacze.
Unia Europejska nie stanęła na wysokości zadania, wedle mojej oceny. Absolutnie nie stanęła.
Rządy będą szukali tak samo chłopca do bicia. I tym chłopcem do bicia okazała się Unia Europejska.
Mamy ministra zdrowia, mamy premiera, mamy poszczególny cały rząd. I on normalnie dba o to, w jakim my jesteśmy stanie, prawda, wszystko. Unia Europejska, nieprawda, wcale, że nie dała pieniążków. Po prostu przekierowała przeznaczenie tych pieniążków.
Unia jest jak mastodont. Nie potrafi niczego zrobić. Proszę pana, gdyby nie naciski Włoch, Polski i innych krajów, to Unia by nawet nie zwołała posiedzenia w sprawie tego koronawirusa.
Panie Adamie, czy pan ma jakiś krytyczny sąd na temat Unii w tej sprawie, czy nie?
Europa, czyli mówiąc Unia Europejska, konkretnie Komisja Europejska i komisarze europejscy, czyli ta siła wykonawcza Unii Europejskiej, zaczęła reagować, ale z bardzo dużym opóźnieniem. Tak dużym, że wywoływało to i wywołuje oburzenie Włoch bardzo dotkniętych epidemią koronawirusa. Politycy włoscy, i to wcale nie Matteo Salvini, ale politycy dużo bardziej od niego umiarkowani, mówiąc o tym, z punktu widzenia Komisji Europejskiej, zarzucają Unii Europejskiej, ale także Niemcom i Francji bezczynność i stwierdzają, że taka Unia Europejska nie jest im do niczego potrzebna. Wtóruje im dziennik La Repubblica, to jest taki rodzaj naszej gazety wyborczej, gazeta o lewicowo-liberalnych przekonaniach, która zaczęła bardzo mocno krytykować Unię Europejską, w tym Ursulę von der Leyen. Tak ostra była ta krytyka, że Ursula von der Leyen kilka dni temu na łamach La Repubblica przeprosiła Włochów za zaniechania. A więc tutaj ustami przewodniczącej Unia Europejska
przyznała
się do tego bez bicia.
Ja wobec tych narzekań podchodzę z pewnym dystansem, ponieważ mam takie przekonanie, że Unia Europejska to jest struktura oparta na bazie ideologicznej, w której rządzi biurokracja, taki metaforyczny, stary, tłusty kocur, leniwy, nieco wyleniały. I ona ze swej istoty nie została zaplanowana na reagowanie na czas kryzysu, bo jej koncepcja jest raczej nastawiona na czasy względnie spokojne i moim zdaniem te pretensje do Unii Europejskiej są troszeczkę na wyrost. Natomiast
Natomiast
Unia się będzie sprawdzała po kryzysie, kiedy będzie musiała, jakby to powiedzieć, ruszyć swoje lekko strupie szałe cielsko i otworzyć swój umysł, jeśli mogę tak powiedzieć o takim biurokratycznym bycie, otworzyć swój umysł na nowe wyzwania, które bez wątpienia się pojawią, czyli będzie trzeba mniej biurokracji, więcej sprawności, więcej pewnej otwartości na nowe wyzwania, na nowe kierunki gospodarcze, bo świat po kryzysie, a na pewno Europa, nie będzie taki sam i wtedy dopiero Unia będzie się nam weryfikowała.
Chciałbym przypomnieć jedną rzecz, że Unia została zaprojektowana w fazie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali jako struktura głównie gospodarcza.
Gospodarcza.
Później ambicje niektórych polityków zaczęły przekształcać Unię w twór polityczny i to do dzisiaj nie ma zgody. Zawsze taka dość wpływowa frakcja federalistów próbowała z Unii tworzyć rodzaj superpaństwa, na co zgody nie ma. Teraz taką rolę osłabionych federalistów przejął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jego świeży wyrok. Orzeczenie, tak, ganiące Polskę, Czechy i Węgry
za coś, co było dwa lata temu.
Za nieprzyjmowanie migrantów. Pokazuje też, jak bardzo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odstaje od rzeczywistości, a zwłaszcza od tej rzeczywistości czasu pandemii. Ten wyrok TSUE nie obchodzi w zasadzie nikogo, bowiem rządy państw narodowych są, w tym Polski, Czech i Węgier, są zajęte dużo poważniejszymi sprawami niż wsłuchiwanie się w głosy gremium sędziowskiego.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Niemal codziennie docierają do nas informacje o prowadzonych akcjach pomocowych, zbiórkach i działaniach na rzecz osób w potrzebie. Harcerze, wolontariusze z grup Widzialna Ręka pomagają przy zakupach. Organizowane są telefoniczne grupy wsparcia dla osób samotnych, organizacje charytatywne i tak dalej, i tak dalej. Ktoś tam piecze ciasteczka dla lekarzy, ktoś szyje maseczki charytatywnie. Nawet w tej sprawie pojawił się spór pomiędzy panią Ewą Mingę a naszą bliską, bardzo taki moim zdaniem niesmaczny. Pytaliśmy naszych słuchaczy, jak oni do tego się ustosunkowują. Posłuchajmy.
Jak jest źle, to różne... Wszystko inno wypływa, czasami szambo, ale wypływa też dobroć od ludzi. I tak też jest. Ludzie w takich chwilach niebezpiecznych, a szczególnie Polacy w chwilach zagrożenia, potrafią się zjednoczyć.
Dziękuję wszystkim, którzy się zobowiązali pomagać, bo bez tego by nie wiem, co było. Sama wiem, mam dzieci, które pracują i się narażają. Podziwiam wszystkich tych ludzi, którzy się nie boją i idą. To jest naprawdę, nie wiem, zdrowia, nie wiem, czego życzyć tym wszystkim ludziom, którzy idą.
Spotykamy się po prostu z ogromną życzliwością, chęcią pomocy. Dzwonią do nas nasz personel tutaj z domu seniora. Czy nam czegoś nie brakuje? No dowożą nam jedzenie.
Żeby pomagać osobom starszym, to trzeba po prostu być odpowiednio wychowanym do tego. Mieć szacunek do osób starszych, żeby się wykazywać taką postawą. To, co się teraz dzieje, to jest oczywiście pozytywne i cieszę się, że tutaj młodzież się angażuje w pomoc dla osób starszych.
Jak popatrzę na te kolejki, które stoją przed pocztą i przed sklepem, żeby te rządowe, że tak powiem, ograniczenia respektować, to mam takie wrażenie, że nasza cierpliwość będzie wystawiona i ta wzajemna sąsiedzka życzliwość na bardzo wielką próbę.
Moim zdaniem temat banalny nie jest, bowiem uruchamiają się w niektórych ludziach, to podkreślam, bo przecież nie w całym społeczeństwie, duże pokłady dobra. Zaangażowanie wolontariuszy, Caritasu, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, ludzi dobrej woli, którzy z potrzeby serca pomagają swoim sąsiadom, ludzi szyjących maseczki. No, jakie te maseczki są, takie są, tak, ale przynajmniej ludzie próbują sobie jakoś radzić i pomagać. To jest bardzo ważne, dlatego że obserwujemy też na szczęście nieliczne takie próby lekceważenia przepisów zaostrzonych ostatnio o poruszaniu się.
Tak, sypią się mandaty.
Tak, no tutaj państwo reaguje i bardzo słusznie, ale to, czego, że tak powiem, nie do końca państwo jest w stanie w stanie zrobić, bo tam, gdzie siły państwa reagują, to one są, powiedzmy, wynikają ze struktur, a nie z dobroci serca, tak?
No tak, tak.
Chociaż widzimy też i policjantów próbujących tańczyć dla, czy grać orkiestra
dla dzieciaków,
dla dzieci. Więc to są takie ludzkie gesty, które są bardzo ważne i które pokazują nam, że nie wszyscy jesteśmy sami w potrzebie.
To bardzo dobrze, że ludzie tak spontanicznie sobie chcą pomagać. Należy się z tego cieszyć. Zobaczymy, jak się to nam na dłuższą metę sprawdzi. Oby jak najwięcej dobrej woli między nami było i oby jak najwięcej tej dobrej woli pozostało po tym, jak pokonamy koronawirusa.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Po uchwaleniu pakietu ratunkowego dla gospodarki Sejm zajął się kwestiami wyborczymi. Z jednej strony mamy wymogi konstytucyjne, z drugiej obiektywną trudność przeprowadzenia kampanii wyborczej. Pojawiają się pomysły zmiany metody głosowania na korespondencyjne. Zapytaliśmy słuchaczy, jak oni oceniają te wszystkie ewentualne zmiany w kodeksie wyborczym i jak oceniają oni w ogóle sens w takiej sytuacji prowadzenia wyborów. Posłuchajmy.
Ja chcę powiedzieć krótko. Po prostu zmiany, które chcą przeprowadzić rządzący, są po prostu niekonstytucyjne. Wybory powinny być po prostu przełożone na przyszły rok.
Jeżeli chodzi o to głosowanie, to uważając, że to głosowanie powinno być bezpieczne, nie wiem, w jaki sposób ono ma się odbyć. I ponieważ nie ma żadnych tam technicznych ustaleń, no to nie mogę się na ten temat wypowiedzieć.
Powiem panu, że jestem przerażony w tej chwili. Ten ostatni kryzys pokazał, że ta władza jest po prostu bezwzględna. Myślę, że problemem nie jest teraz w ogóle najmniejszym to, w jaki sposób przeprowadzić wybory, tylko to, jak ratować zdrowie Polaków.
Ja uważam korespondencyjne głosowanie za bardzo dobre rozwiązanie, dostępne i bezpieczne.
Nikt nie wie, co będzie w maju, więc nie ma co na razie przekładać. Zobaczymy po świętach. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, proszę państwa, przeczytajcie sobie, co to oznacza stan wyjątkowy. Jakie to są prawa i obostrzenia?
Panie Adamie, znaleźliśmy się w bardzo trudnej, konstytucyjnej sytuacji. I właściwie w tej pianie, jaką bije dosyć konsekwentnie opozycja, mam takie wrażenie, że oni znów oderwali się od konstytucji i tak jak kiedyś byli za konstytucją, to teraz gremialnie są przeciwko konstytucji. Jeśli ja dobrze rozumiem artykuł 128 konstytucji, to on bardzo wyraźnie precyzuje daty wyborów i one muszą się odbyć w maju, ponieważ 6 sierpnia upływa 5-letnia kadencja, a wybory muszą się odbyć nie później jak 75 dni przed zakończeniem kadencji. Zatem tu nie ma możliwości żadnego manewru.
Mamy polityczną bombę z piątku, czyli oświadczenie wicepremiera Gowina, który zaproponował przedłużenie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy o 2 lata, ale z takim zastrzeżeniem, że nie mógłby się ubiegać o drugą kadencję. No i obejrzeliśmy sobie od razu cały ten festiwal opozycyjnej hipokryzji, którzy cieszyli się, że to wicepremier Gowin wytknął panu Jarosławowi.
Stał się opozycją.
No nie do końca, nie do końca, bo sytuację mamy dynamiczną. Wytknął panu Kaczyńskiemu, że te wybory nie mogą się odbyć 10 maja, bo wicepremier Gowin to wyraźnie stwierdził. Ale mamy taki oto festiwal ze strony opozycji, hipokryzji, bo opozycja chce, żeby to rząd wprowadził jeden z tych stanów nadzwyczajnych, ten najłagodniejszy, po to, żeby wybory 10 maja się nie odbyły. No, mamy tutaj bardzo ciekawą sytuację. Ona na gorąco rozgrywa się na naszych oczach. Trudno powiedzieć, ale odnoszę wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość porozumie się jednak z porozumieniem, Dobre.
Jest nieporozumienie, że jakby.
Tak, i będziemy mieli tutaj taką sytuację, w której obóz Zjednoczonej Prawicy nie tylko się nie rozpadnie, ale no, jest zmuszony brać odpowiedzialność za państwo, bo opozycja tego wyraźnie nie chce zrobić. Borys Budka w piątek wygłosił tylko krótkie oświadczenie, zniknął, nie chcąc nawet odpowiadać na pytania dziennikarzy. Czyli opozycja zachowuje się na zasadzie nie, bo nie, rządzicie, to bierzcie odpowiedzialność, nie wprowadzicie jednego ze stanów nadzwyczajnych, będzie źle, wprowadzicie, też będzie źle, bo będziemy was z tego wszystkiego rozliczać. To jest oczywiście całkowicie niepoważna opozycja. Wystarczy zobaczyć, jak się zachowują demokraci w Stanach Zjednoczonych, którzy nie zostawiają suchej nitki na prezydencie Trumpie, kiedy jest kampania wyborcza, ale kiedy się trzeba zjednoczyć wokół większych wartości bezpieczeństwa Amerykanów czy bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, to tam demokraci stają na wysokości zadania.
Ja wysłuchałem przemówienia w piątek w telewizji Roberta Biedronia i takie mam wrażenie, że to, co on mówi, jest już groźne dla państwa, dlatego że jakby tak oderwany jest w swojej nienawiści do PiS-u, od rzeczywistości, od konstytucji, że po prostu to jest stek nieprawdopodobnych bałamut, to co on odgłasza. Każda dyskusja na temat konstytucji wymaga naprawdę, to jest minimum przyzwoitości, przeczytania tej konstytucji w tych artykułach, o których dyskutujemy. Ja przeczytałem sobie na użytek naszej rozmowy artykuł 228 o stanach nadzwyczajnych i przyznam się, że to jest tak mętna dziedzina i taka dowolność, i że nie można ogłosić stanu nadzwyczajnego bez gotowej ustawy, którą najpierw trzeba w Sejmie przeprowadzić. Czyli to nie jest tak, że się pstryknie palcami i nagle mamy stan nadzwyczajny i wszystko się toczy zupełnie inną ścieżką. Mam takie przekonanie, że opozycja dostała jakiegoś, pozwolę sobie tu użyć mocnego określenia, dostała amoku i po prostu zachowuje się kompletnie nieracjonalnie i właściwie nie zachowuje się jak opozycja, tylko jak obca agentura, bo słusznie pan mówi o tym, że w cywilizowanych demokracjach opozycja staje po stronie rządu, ponieważ mamy ekstra trudną sytuację, a w naszym przypadku opozycja organizuje jakiś festiwal hipokryzji, błazenady, to co wyrabiał w Sejmie poseł Nitras, właśnie jakby pokazuje, że dla ludzi piaskownica jest właściwym miejscem.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W czwartek 2 kwietnia 2005 roku odszedł Jan Paweł II, niewątpliwy autorytet, duchowy przywódca i człowiek, który wpłynął na losy Polski i świata. Z tej okazji pytaliśmy naszych słuchaczy, co z tamtego czasu zostało, czy jako naród jesteśmy silni i czy potrafimy wspólnie przepracować, czy przetrwać trudne chwile, na ile to wezwanie, jakże ważne, aby duch wstąpił, twój duch i odnowił oblicze tej ziemi, pozostaje aktualne i jak on nam dzisiaj organizuje właśnie życie, bo ma takie wrażenie, że do Sejmu ten duch chyba nie wstąpił. Posłuchajmy, co słuchacze nasi o tej ważnej rocznicy mówili.
Odchodził pięknie, naprawdę odchodził pięknie, bo ten ogromny smutek nasz, czy coś zostało z tamtych dni? Chyba nic nie zostało. Co jeszcze musi się stać, żebyśmy się nawzajem zaczęli szanować?
Poprowadził Polaków do wolności. Wiara na świecie nigdy nie była tak wielka, jak za czasów Jana Pawła II.
Być może dzięki temu, że był Jan Paweł II, być może dzięki jego naukom córka nasza odeszła spokojnie. Zawsze mówiła: tato, Jan Paweł II mówi, nie lękaj się.
Myślę, że to zostało coś w każdym człowieku, ale no właśnie potrzeba chyba takich wydarzeń, o jak chociażby ta pandemia, że te pokłady tej dobroci, tej solidarności w każdym człowieku uruchomić, bo jakoś tak na co dzień nie potrafimy tego sami z siebie wydobyć.
To, co nam powiedział, to jest takie bogactwo duchowe, że wystarczy, że to przyjmiemy, zaczniemy tym się kierować w życiu, to już jest naprawdę bardzo dużo. To będzie odnowienie naszego narodu moralnego. Jeżeli to przyjmiemy, to Jan Paweł II głosił.
Myślę, że obecny czas jest czasem próby. Próby całego świata, wszystkich ludzi na całym świecie. W wspólne cierpienie jest, myślę, wezwaniem do pojednania i jedności.
Panie Adamie, jakby pan ocenił pewną żywotność tego ducha, który Jan Paweł II przywołał do nas, czy on jest, jak on jest żywotny, czy ma wigor, czy to jest tylko, że tak powiem, formułka retoryczna?
To jest bardzo trudne do oceny, bo jeżeli przyjrzymy się temu, co robi opozycja, a przynajmniej część polityków opozycji to katolicy, którzy, jak utrzymują, są wierni przykazaniu Jana Pawła II, to tam za wiele przepracowania słów papieża Polaka w tych zachowaniach nie widać. Ja bym raczej upatrywał tego dziedzictwa, tego przesłania właśnie w zachowaniach tych ludzi, którzy organizują pomoc sąsiedzką, pomoc taką, powiedziałbym, braterską. Bo o braterstwie ludzi bardzo wiele Jan Paweł II mówił. Ponieważ ja już powiedziałem, że pytany przez pana, co czytam, powiedziałem, że przeczytałem rozmowę z Jerzym Wetulanim. Oprócz tego, że był wybitnym neurobiologiem, to podkreślał, że jest człowiekiem niewierzącym. On się wielokrotnie spotykał z Janem Pawłem II. Od czasów drugiego roku jego pontyfikatu papież zapraszał go na śniadanie i na kolację z jego partnerką, która nie była jeszcze żoną profesora Wetulaniego wtedy, i to papieżowi nie przeszkadzało. Natomiast Wetulani mówił o papieżu, że podczas tych spotkań biła z papieża niesłychana godność i nie musiał tego jakoś specjalnie pokazywać, nie było w nim niczego nadętego ani parweniuszowskiego. I profesor Wetulani podkreśla, że cała komunikacja pozawerbalna papieża była taka, że czuło się, iż to jest wielki człowiek, któremu można ufać, że to był przyjaciel, który ma swoje pryncypia, ale każdemu pomoże.
Życzliwy.
Do niemal wszystkich był nastawiony przyjaźnie, co wyraźnie tutaj profesor Wetulani w swojej książce podkreśla. I tam, gdzie trzeba było pokazać potęgę Kościoła, to ją pokazywał, zwłaszcza w kontaktach z partyjnymi notablami PZPR-owskimi, ale tam, gdzie był potrzebny dobry pasterz, pojawiał się pasterz, który szukał owieczek, a nie taki, który chce nimi rządzić, podkreśla profesor Wetulani. Mało mówił, dużo słuchał i wyraźnie było widać, że słucha z zainteresowaniem. Te słowa pisze człowiek niewierzący.
To ważne świadectwo jest.
To jest świadectwo wielkości papieża i szkoda, że tyle osób w Polsce, zwłaszcza w kręgach polityków opozycji, się tak bardzo pogubiło.
To prawda, panie Adamie, w takim razie życzmy sobie i naszym słuchaczom, aby ten duch, który sprowadził na ziemię Jan Paweł II, był między nami w tych trudnych czasach, kiedy walczymy z koronawirusem, kiedy zmagamy się z tak naprawdę bardzo często wielu z nas egzystencjalnym strachem i bardzo często modlitwa jest dla bardzo wielu z naszych słuchaczy pewnym remedium, a dla innych może być tylko pewnym wskazaniem, czy jakby mówię o myślach Jana Pawła II, o takim myśleniu wspólnotowym, czymś, co nam pomoże przetrwać ten trudny czas. Dziękuję panu, panie Adamie.
Dziękuję uprzejmie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.